Wtorek drugiego tygodnia w okresie zwykłym w liturgii słowa, w pierwszym czytaniu z księgi proroka Samuela, z pierwszej księgi proroka Samuela. Dotarliśmy do momentu, w którym Samuel namaści Dawida na króla Izraela. Jest to ostatni prorocki czyn Samuela. Cała jego dotychczasowa historia, łącznie z historią jego matki, która wymodliła go w świątyni w Szilo, prowadzi nas właśnie do tego dzisiejszego wydarzenia, kiedy Samuel, natchniony przez Boga, idzie namaścić innego króla Izraela. Saul nie zdał egzaminu, Saul nie okazał się królem wiernym Bogu, więc Samuel namaści w ukryciu przed Saulem tego, który go zastąpi. Wylanie oliwy na głowę oznaczało przekazywanie Ducha Świętego na misję. Dawid otrzymuje Ducha Świętego, aby być królem Izraela, aby przewodzić Izraelowi w duchu Boga. Zostaje namaszczony oliwą, albo tak jak w archaicznym języku polskim mówiono, pomazany, stąd słowo pomazaniec, pomazaniec Boży, co po hebrajsku brzmi Mesjasz, czyli Mesjasz, a po grecku Chrystos, czyli Chrystus. Mesjasz czy Chrystus oznacza właśnie namaszczony, namaszczony oliwą, ale namaszczony Duchem Świętym, jako ten, który ma szczególną misję od Boga. I widzimy, jak Samuel idzie do domu Jessego, ojca króla Dawida, i jego pierwsza ludzka intuicja mówi mu, że to będzie ten najwyższy, najsilniejszy, najstarszy z domu Jessego, podczas kiedy Bóg wybiera właśnie najmłodszego, najmniejszego. Więc jest to sposób działania Boga w całej historii objawienia, w całej historii biblijnej. Bóg wybiera to, co słabe. Bóg wybiera to, co w ludzkich oczach nie zasługujące na uznanie. Ale kiedy słaby człowiek zawierza Bogu, czyni to, co Bóg chce, słucha Jego głosu, to wtedy Bóg realizuje wielkie plany, On sam. Także Psalm 89 mówi właśnie o tym namaszczeniu Dawida na króla. Mówiąc kiedyś w widzeniu do świętych Twoich rzekłeś, na głowę mocarza włożyłem koronę, wyniosłem wybrańca z ludu. Dawid nie jest mocarzem przez to, że sam jest silny, tylko przez to, że opiera się na Bogu. Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. On będzie wołał do mnie, Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. I tutaj już widzimy, jak psalmista, który powoływał się na namaszczenie króla Dawida, teraz prorokuje już o innym namaszczonym, o innym Chrystusie, którym będzie Jezus Chrystus, namaszczony Duchem Świętym przez Jana w Jordanii, ale naprawdę poczęty z Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy. W dzisiejszej Ewangelii widzimy natomiast Jezusa z uczniami, którzy idąc przez pole zrywają kłosy, wydobywają z tych kłosów ziarno i jedzą, bo są głodni. Faryzeusze zarzucają i uczniom Jezusa, że wypełniają trzy czynności, które są żniwami tak naprawdę, bo zrywają kłosy, młócą je, wybierają ziarno z kłosu i odrzucają plewy. Każda z tych czynności jest charakterystyczna dla żniw, ponieważ tego dnia przypada szabat, więc nie można było pracować. Faryzeusze interpretują to, co oni uczynili właśnie jako pracę w szabat. Coś, co było szczególnie mocno zabronione w Izraelu. Właśnie uszanowanie szabatu, oddanie tego dnia Bogu było jednym z najważniejszych momentów religii żydowskiej. Jednak Jezus wyraźnie sprzeciwia się takiemu formalistycznemu, formalnemu podejściu do rozumienia prawa mojżeszowego i przypomina, co zrobił król Dawid. Dawid ze swoimi towarzyszami, uciekając przed zemstą króla Saula, spożył chleby zarezerwowane dla kapłanów. Więc jeśli prawy, wierny Bogu król Dawid uczynił to po to, żeby nakarmić swoich żołnierzy, to znaczy, że nie może być to grzechem w oczach Bożych. I Jezus wygłasza bardzo ważną regułę. Nie człowiek jest dla szabatu, tylko szabat dla człowieka. Prawo Boże jest nie po to, żeby utrudnić ludziom życie, tylko po to, żeby prowadzić ludzi do Boga. Taka jest jego rola. Dlatego Jezus będzie mógł całe prawo żydowskie, całe prawo mojżeszowe sprowadzić do prawa przykazań miłości Boga i bliźniego. Ale Jezus dodaje, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Mówi o samym sobie. Jezus w stosunku do siebie używa często określenia Syn Człowieczy. I uznaje siebie samego za Pana Szabatu. Coś, co jest prerogatywą tak naprawdę tylko Boga. To Bóg może zabronić pracy w szabat, a może pozwolić. Jezus mówi, że On jest Panem Szabatu. To On interpretuje prawo w sposób prawidłowy. Także nas ta scena ewangeliczna uczy miłosierdzia. Uczy zrozumienia tego, czym jest prawdziwie dobrze zrozumiane prawo Boże. Nie jest ono suchą, bezduszną literą, ale zawsze ma na celu prawdziwe dobro człowieka. A jego interpretacja musi być interpretacją w duchu przykazań jezusowych, przykazań miłości. Miłości Boga i miłości człowieka.